Agnieszka Hubendy-Żukowska, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Włodzimierz Raszkiewicz, witamy w ogrodzie pani projektantki, ogrodniczki. A właściwie, czy pani jest ogrodniczką taką prawdziwą? Czemu pani nie ma kapelusza? Ja na przykład mam.
Ja nie lubię kapelusza, bo mi przeszkadza.
Ogrodniczki chociaż miałabyś. Taka historia.
Ogrodniczki chociaż miałabym.
Tak,
nie.
Właśnie. No, nie, gorąco się zrobiło.
Gorąco się zrobiło, ale mam za to spodenki z dużo kieszeni, bo faktycznie, tak jak widzisz, rękawiczki i sekator, wszystko trzeba razem, bo jak się przychodzi przez ogród...
Tak jak zwykle w ogrodzie.
Wyjątkowo dzisiaj jestem w ogrodzie, bo niestety na swój ogród mam najmniej czasu, ale ze względu na to, że...
Ale ładny bąk tu lata.
To nie bąk, kochany, to szerszeń.
No, to uciekamy. A on uciekł, tak mi się wydaje, tak.
No z szerszeniami to trzeba uważać, bo to są jedyne owady chyba, które faktycznie mają zakodowaną agresję i potrafią same z siebie zaatakować. Bo osy i pszczoły, to o czym będziemy pewnie sobie w jakichś kolejnych audycjach rozmawiać, osy i pszczoły same z siebie nie zaatakują. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiać troszeczkę o ściółkowaniu, ze względu na to, że zaczyna się robić gorąco. No a jak się robi gorąco, no to jest duże parowanie. No i tutaj zaczynają ogrodnicy i posiadacze
podlewać
ogrodów. Tak, zaczynają się martwić, biegać, wylewać wodę, zazwyczaj za dnia. No a niestety to jest strasznie duża strata tej wody. No i tak nie powinniśmy naprawdę robić.
No gdy ktoś jeszcze ma kilka tam metrów kwadratowych tego ogródka, no to nie ma problemu.
No tak, ale jeżeli podlewamy w ciągu dnia, to po pierwsze mamy większe parowanie, więc mniej tej wody trafia do roślin, a więcej idzie... że tak powiem, w powietrze, no a my za tą wodę płacimy.
To właściwie klasyka gatunku, tak w ciągu dnia nie podlewamy, wieczorem.
Nie podlewamy właśnie ze względu na to parowanie, ale też nie podlewamy dlatego, że rośliny są bardzo rozgrzane, gleba jest rozgrzana, a my lejemy wodą z wodociągu, bardzo zimną.
Ale kto wie, może rośliny lubią morsowanie.
No właśnie nie lubią.
Zimny prysznic.
Niestety nie lubią, nie. Dlatego tego nie robimy. Poza tym, jeżeli będziemy podlewać w ciągu dnia i krople wody pozostaną na liściach, zwłaszcza takich większych, no to ta kropla wody działa jak soczewka. Mhm. No i liście możemy po prostu popalić. Także nie podlewamy w ciągu dnia, podlewamy wieczorem. Jeżeli ktoś ma system nawadniania, no to też wie, że te zraszacze też nie włączają się w ciągu dnia, tylko właśnie podlewają.
I tak je trzeba zaprogramować.
No i podlewają też przede wszystkim nie od razu, że tak powiem, naraz z dużą ilością wody, tylko po troszeczkę, tak? Jeżeli mamy system nawadniania, to on się włącza kilka razy w ciągu wieczora, tak, żeby ta woda poleciała, wchłonęła się,
wsiąknąć.
Tak, znowu kolejny raz. Dlatego no, to podlewanie jest bardzo ważne. No i dlaczego my będziemy mówić o ściółce, tak? Dlatego, że właśnie ta ściółka przytrzymuje nam wodę w glebie, no i powoduje to, że nie ma takiego odparowywania. Ta ściółka też ma dużo innych plusów. No bo działa też jak izolacja, czyli jeżeli jest gorąco na dworzu i gleba normalnie by się mogła bardzo mocno nagrzać.
To gleba pozostaje chłodniejsza.
Ta gleba o kilka stopni, to już też stwierdzone naukowo, że o kilka stopni jest pod ściółką chłodniejsza, czyli mamy kolejny plus. No a następna bardzo ważna rzecz, że dzięki ściółce rośnie mniej chwastów, czyli znowu mamy mniej pracy. Kolejną sprawą jest to, że zwłaszcza takie ściółki naturalne, czyli właśnie z kory sosnowej, z kompostu, tak? One powodują to, że organizmy glebowe wprowadzają tą ściółkę do gleby i po prostu robi nam się dużo lepsza ziemia w ogrodzie, jest łatwiej kopać, jest pulchniejsza, także ta materia organiczna wędruje do ziemi. To jest zwłaszcza ważne tutaj dla nas, mieszkańców Trójmiasta i okolic, bo my tutaj w większości
piaski
przypadków
albo glina.
Mamy piaski albo glinę, czyli to są właśnie gleby takie, której brakuje materii organicznej. I teraz tak jeszcze, co jest bardzo ważne, bardzo, bardzo ważne, że jeżeli chcemy ściółkować po to, żeby właśnie te wszystkie plusy, o których mówiłam, wykorzystać, to na glebie nie może być położona żadna dzianina, folia, tkanina, szmata, nic tam nie może być, bo chodzi o to, żeby te mikroorganizmy...
Ty generalnie agrowłóknienie mówisz nie.
Ja mówię nie. To jest bardzo zły pomysł. Po pierwsze się rozkłada, ten plastik trafia do gleby, zadusza ziemię, mikroorganizmy glemowe nie mają jak wychylić się na zewnątrz, zaczerpnąć powietrza. One się po prostu gotują tam pod spodem, także Po kilku latach, jeżeli taka dzianina jest położona, po kilku latach ta gleba po prostu jest wyjałowiona, pozbawiona wszelkich drobnych organizmów, które powinny tam żyć i ich tam nie ma.
Już lepsza jest podobno zwykła tektura.
Tak, zwykła tektura jest dużo lepsza, jeżeli chcemy, zwłaszcza jeżeli chcemy zabić chwastę, tak? No to właśnie rozkłada się w tekturę, czy te włókniny też się rozkłada, no ale to jest na chwilę. Ale
słyszałem, że na zimę można rzucić tą tekturę właśnie.
Tak, żeby zabezpieczyć. Ale no pamiętajmy, drodzy Państwo, że tak, to niby się nie rozkłada, ale się rozkłada tak naprawdę i ten plastik trafia. Ale potem, jeżeli chcemy to wyrzucić, to co z tym robić? To jest nie do przetworzenia.
To po co jest właściwie agrowłóknina? Dużych ilościach, w dużych sklepach.
No to jest wszystko lobbying tak naprawdę, tak? Jeżeli firma ma duże pieniądze na reklamę, no to elegancko potrafi nam wszczepić,
bo
tak?
Bo bardzo często widzę takie rabaty zakładane, szczególnie przy nowych osiedlach. Agrowłókninę, w niej dziury i jakieś rośliny posadzone.
No to jest dużo łatwiej oczywiście w pielęgnacji, bo nie rosną chwasty na początku, tak? Ale generalnie jeżeli chcemy mieć ogród bylinowy, pełen roślin, jeżeli ten ogród ma być też taką oazą dla innych zwierząt i owadów, no to tego plastiku powinniśmy jak najbardziej unikać. Oczywiście na jakichś rondach, na ulicach, tak? No wiadomo, że te służby nasze zielone nie są w stanie ogarnąć tej całej
miasta.
Przestrzeni, tak? No i w takich sytuacjach na pewno jest pomocniejsza. Natomiast no, jeżeli nie musimy...
Wtedy to jest jak gdyby dopuszczalne, tak?
No tak, no ale no, jeżeli nie musimy, tych plastików jak najmniej bo tego potem się nie da w żaden sposób przetworzyć, tak? No i też zobaczmy, jaki ślad węglowy jest wielki. No to musi gdzieś skądś tam przyjechać, potem gdzieś tam poleży u nas, no ale potem trzeba coś z tym zrobić i nie ma co. Także no starajmy się tego unikać.
To ściółkowanie naturalne, tak?
Mamy naturalne ściółki. Dla naszych okolic Kaszub, Trójmiasta, taka kora sosnowa jest jak najbardziej w ekologicznym materiałem.
No właśnie, bo ty masz tu sporo tej kory sosnowej i wiele osób powie, no tak, ale kora sosnowa w ogrodzie, kto widział sosny w ogrodzie?
No sosen w ogrodzie może też mam,
to jest
tak?
Ściółka leśna.
Też mam. Mówi się też, że kora zakwasza. No tak, ona ma odczyn faktycznie kwaśny, natomiast nasza woda z wodociągów zazwyczaj jest zasadowa, więc jakby tutaj ja bym się tym za bardzo...
Jest twarda, tak?
Tak, no też pH chodzi o kwasowość, więc ja bym się tym zupełnie nie przejmowała. Natomiast też robiono badania w Poznaniu na różach, które wolą zasadowe odczyn ziemi. No i się okazuje, że jednak ta ściółka więcej plusów niż minusów przynosi. No to wszystko, o czym opowiadałam, o tej wilgotności, takim większym zrównoważeniu, mniejszym wahaniu temperatur, mniejszym wahaniu wysychania, tak?
Kora,
jest wszystko
kora sosnowa jest jest w porządku, tylko już kiedyś o tym rozmawialiśmy. Ona powinna być przekompostowana.
Tak, ta kora powinna być przekompostowana i nie powinno w nich być fragmentów, kawałków drewna, tak? Chodzi o to, że kora sama w sobie kompostuje, natomiast jeżeli mamy komórki drewna w tej korze, no to już ten proces rozkładu takiego tlenowego zaczyna być utrudniony i mogą wchodzić różne rodzaje grzybów. Także wybieramy taką ściółkę, która ma w miarę równej wielkości fragmenty, bo jeżeli kupujemy w workach, to jest w frakcjach.
Znowu możemy kupić surową.
Tak, znaczy tak, ona jest teoretycznie rzecz
biorąc.
Teoretycznie rzecz biorąc, ona jest świeża, ale zaraz otworzymy worek, pokażę Państwu. Ona przez to, że jest zaworkowana, no to też ten proces tam zaczyna w rozkładu przechodzić, bo nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, te worki nie są jakby...
Do końca szczelne?
Do końca szczelne, tam są dziurki zrobione, także tam powietrze się dostaje, natomiast też poprzez to, że ona jest składowana w tych workach, tam jest wilgoć i ten proces rozkładu elegancko tam zachodzi. Ważne, żebyśmy nie kupowali takiej świeżej, tak? Bo faktycznie, jeżeli jest świeżo zaworkowana, no to tam widać, że po prostu tam się nic nie rozkłada. Natomiast jeżeli na przykład...
Bo załatwili sobie na przykład. Tak, takie zrębki.
Takie, nawet
świeże
właśnie...
Świeże zrębki.
No zrębki, no to właśnie zupełnie odpadają, jeżeli chodzi o ściółkowanie. Ale chodzi o to, że jeżeli ona na przykład poleży kilka miesięcy sobie na takich pryzmaczych paletach, jak przyjeżdża do sklepu, no to ona już jest okej. Tam zaczyna ten proces kompostowania fajnie zachodzić. Natomiast też zwróćmy uwagę, że korę można kupić w trzech frakcjach najczęściej. Taką bardzo drobniutką i ona bardziej na skalniaki się nadaje. Jej nie można dać za grubej warstwy, dlatego że te drobne kawałki się zbijają i znowu nie dochodzi powietrze. Trzeba taką korę też zabiegiem pielęgnacyjnym, takiej wściółki też jest to, że my od czasu do czasu wzruszamy ją.
A wniosek taki, że ja kupiłbym średnią, bo podejrzewam, dokładnie, że ta najgrubsza też ma jakieś wady.
Dokładnie, znaczy ta bo najgrubsza...
jest specjalistyczna po prostu.
Ta najgrubsza nadaje się pod drzewa i krzewy, to są już takie większe kawały kory. Natomiast ja najczęściej właśnie używam tą średnią frakcję, no bo ja mam ogród bylinowy. I to jest najfajniejsza kora do takiego ogrodu ozdobnego, gdzie mamy dużo roślin cebulowych, gdzie mamy byliny, no bo też pamiętajmy, że jeżeli przekopujemy, coś tam dosadzamy, no to też fajnie się nam to zmiesza.
Jeszcze zapytam Cię, a jak w sklepie wybrać tą przekompostowaną? No, są opisy, są napisy?
Fajnie, jeżeli gdzieś tam jakiś worek ma lekką dziurkę, żeby zobaczyć, co się dzieje w
środku. Lekko zepsuta.
Tak, zobaczyć, czy tam się dzieje. Dobrze. Natomiast też musimy pamiętać o tym, że takim największym naszym błędem przy ściółkowaniu jest to, że sypiemy korę na suchą glebę i że sypiemy tej kory za mało. My tutaj mamy taki kawałek kwietnika przygotowany i to też jest ważne. Zobacz, Łodziu, tutaj mam wycięty kawałek kwietnika i teraz to jest bardzo ważne. Na pewno zwróciłeś uwagę na to, że mój trawnik jest wyżej, a kwietnik jest niżej. Czyli jeżeli Państwo chcecie zaściółkować swój kwietnik, to trzeba przyciąć krawędź trawnika i po prostu wybrać trochę ziemi, tak żeby był uskop. Chodzi o to, że jak dosypiemy tą korę...
Żeby rabata była niżej?
Żeby ta rabata...
Poziom ziemi w
tak,
na
poziom
rabacie.
Ziemi musi być niżej, dlatego że my uzupełnimy ten poziom korą. I teraz chodzi o to, żeby nie było sytuacji takiej, że na przykład po deszczu ta kora nam zjeżdża na trawnik, tak? No bo to jest problem i dużo, dużo takich skarg słyszę na to.
Żeby ona była w jakiejś takiej małej nietce.
Tak, ona musi być w takiej nietce, którą tam sobie taką krawędź mamy, foremkę taką, kwietnik jest foremką, tak, którą wypełniamy potem korę.
Bo tutaj jest, rzeczywiście masz oddzielony trawnik od rabaty, ziemia na rabacie jest cokolwiek niżej i to cokolwiek to jest jakieś 3, może 5 nawet.
Wiesz co, 5 to chyba wychodzi razem z trawą. Ale tak, no tak 3-5 centymetrów mamy obniżone przy samej linii. Czyli możemy na przykład szpadlem wyciąć, jeżeli nie mamy specjalistycznych narzędzi, po prostu szpadlem.
Bo jest takie specjalistyczne narzędzie,
taki półksiężyc. Tak, ale można też szpadlem po prostu przyciąć, nawet jeżeli mamy w tej chwili macie Państwo rabatę przy trawniku i ona jest na równi, to wystarczy dosłownie 3 centymetry trawnika zebrać.
Rabatę od trawnika niczym nie oddzielasz.
Nie oddzielam, nie, żadnych plastików.
Przycinasz ten trawnik i koniec, na ostro.
Tak, przycinam.
Żadne tam plastiki.
Żadnych plastików nie potrzebuję.
Żadne płoteczki.
Nie, bo to się wszystko rozkłada, niewygodne przy koszeniu, a tu przede wszystkim chodzi znowu o to, że jesteśmy leniwi i że chcemy, żeby było ładnie, tak? Czyli
no
dwa w jednym.
I jeszcze tego plastiku nie ciągniemy do ogrodu.
I nie ciągniemy tego plastiku, bo potem nie wiadomo, co z tym zrobić. On jest nieodporny do końca na promieniowanie UV, także zaczyna się kruszyć, kosiarka zaczyna w niego wjeżdżać, to wszystko zaczyna wyglądać bardzo niefajnie. Natomiast naprawdę można bez żadnej krawędzi betonowej, stalowej, plastikowej, w Anglii wszędzie takie krawędzie się robi.
No i dobrze, i ta twoja pokazowa troszeczkę rabatka jest teraz mocno nawodniona.
Tak, ja wczoraj wieczorem podlałam, bo dosadzałam tutaj jeszcze rośliny. Posadziłam je.
A tu widać, że ta woda bardzo wolno wsiąkała. Tu masz samą
tak,
glinę.
Ja mam glinę. Dlatego ja podlałam raz, poczekałam aż to wsiąkło, podlałam drugi raz i teraz jest południe prawie, tak, jest gorąco, a tutaj jest elegancko wilgotno. Nie muszę teraz już podlewać. No i teraz weźmiemy worek z korą.
Aha. Nie wiem, na ile Ci pomogę, ponieważ tutaj z jednej strony trzymam mikrofon, ale drugą ręką jakoś z tym workiem
no
też
dobra,
dam radę.
Teraz, no i właśnie zobacz, że faktycznie ten worek u góry ma takie drobne,
ma drobne dziurki.
No i tych drobnych dziurek tutaj wystarczy na to, żeby ta kora tam się rozkładała. No tam od czasu do czasu znajdą się jakieś
jest
takie
mokra,
większe...
Jest wilgotna.
Tak, jest wilgotna i zobacz, i są takie drobne, już widać, nie?
Takie... Tak jakby zabrudzona od ziemi.
Tak, no ale ta ziemia to właśnie nie ziemia, tylko to już właśnie poprzez proces kompostowania ta kora zaczęła się elegancko już nam rozkładać.
To tak naprawdę najlepiej, żebyśmy mieli pewność, to żebyśmy kupili kilka worków tej kory sosnowej na 2 lata wcześniej, rok wcześniej, tak. Położyli to gdzieś tam z tyłu ogrodu, niech dojrzewa.
Ale jeszcze coś Ci teraz pokażę. Włóż rękę do środka.
Gorąco. Ale jak gorąco?
Tak?
Naprawdę.
Czyli my wiemy, że tam naprawdę ten proces kompostowania
40 kilka, 50 stopni.
Zachodzi, tak? Mm. Bo ta kora jest w środku naprawdę
I to nie jest
cieplutka.
Tak, że ona nagrzała się na słońcu? Nie, nie, nie.
Nie, nie. Ona po prostu tam się...
worek jest chłodny.
Także wydaje mówię, się tak. Trudno jest właściwie kupić taką korę zupełnie świeżą. Mm. Zazwyczaj coś tam się już zaczyna dziać.
I do tej kory dajesz, no teraz 3-5 cm?
Około 7 cm.
A nawet?
5-7 cm, tak? I to jest właśnie ten błąd kolejny, o którym chciałam powiedzieć.
Że my tylko posypiemy.
Tak, że my tylko posypiemy. Jak my posypiemy, to faktycznie nic nam to nie da, tak? Bo wiatr, tak jak wielu moich klientów, takich, których zaczynam przygodę z nimi, skarży się, że tam kora, nie ma co, to pierwszy wiatr przewieje i to wszystko poleci. No oczywiście, jak będzie cienka warstwa, to przy takim silnym operowaniu słońca, ta kora przesycha, zaczyna się robić lekka, no i odlatuje. No i tutaj żadna...
No ale też dalej nie będzie się kompostowała.
Dokładnie, właśnie chciałam powiedzieć, że żadna próchnica nie powstanie i żadne mikroorganizmy glebowe tej kory
nie sprowadza. To musi być warstwa, która będzie biologicznie wewnątrz pracowała.
Tak, ona musi być czynna po prostu cały czas, musi być grubo, bo wtedy ta górna warstwa kory się wysuszy, ale pod spodem zaraz pójdziemy w inny kawałek ogrodu, gdzie już mamy korę wysypaną, no to pokażę Ci, że faktycznie tam jest wilgotno i się
wiesz,
dzieje.
Ale podstawowe też pytanie brzmi, czy na siłkowanie teraz nie jest za późno, tak? Bo te Twoje rośliny już sobie tutaj rosną, kwitną, jest ładnie.
Nigdy nie jest za późno na siłkowanie. Tylko podstawowe zasady, tak? Trzeba odchwaścić.
Wiesz, bo zwykle o siłkowaniu mówi się w tym momencie wsadzania roślin.
No tak, ale zwróć uwagę na to, że my w tej chwili sadzimy rośliny przez cały sezon. To taki mit.
Kupujemy, dosadzamy.
Dokładnie, taki mit tego, że ogród zasadzamy, zakładamy na wiosnę albo na jesień, no to było z czasów takich, że rośliny kilkanaście lat temu w Polsce były dostępne tylko i wyłącznie kopane, tak? W tej chwili mamy rośliny w pojemnikach i my kupujemy rośliny tak naprawdę przez cały sezon, a czasami nawet cały rok, no bo i też przez internet gdzieś tam kupujemy i przychodzą nam rośliny. No i też je wsadzamy przez cały sezon. Ja tutaj dosadzałam rośliny, te były doniczkowane, a te, drodzy Państwo, przywiozłam kilka dni temu od koleżanki. Mam nadzieję, że z Włodkiem będziemy mieli okazję odwiedzić Katarzynę Zalewską, która zajmuje się krzyżowaniem irysów. I w tą stronę nie będę zagłębiać się, bo to jest niesamowite ciekawe.
Dla mnie to niesamowicie jest ciekawe, że Ty masz nowy, po prostu obłędny zachwyt.
Tak, mam zachwyt.
Ja myślałem, że Ty znasz już wszystkie rośliny, wszystko widziałaś, albo bardzo dużo.
No właśnie, tutaj się nie da...
I o coś nowego w Twoim wypadku to już dosyć trudno.
Ja myślę, że ten temat rozwiniemy właśnie u Katarzyny. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję ją odwiedzić.
A tu nagle pojechałaś do Katarzyny, tak. I podobno zwariowałaś.
Zwariowałam, dlatego że tutaj może tutaj uchylimy rąbka tajemnicy. Pani Kasia zajmuje się krzyżowaniem irysów. No i po kilku, właściwie ręcznie, tak, zapyla te irysy. Robi kombinacje kolorystyczne wielkości płatków, wysokości i tak dalej. Także myślę, że o tym ona opowie sama w głębiej już. Natomiast wyobraźcie sobie Państwo poletko doświadczalne u osoby, która krzyżuje irysy, gdzie część tych irysów zostanie zatwierdzonych, dostanie nową nazwę, a część nie. I z jednego kwiatu zapylonego może wyjść kilkanaście różnych barw, odcieni, wielkości płatków.
Niespodzianka, tak?
To jest wszystko niespodzianka, dlatego tu jest ten mój zachwyt, tak? Aha. Bo idziesz na poletko i każdy irys jest troszeczkę inny. I to jest niesamowite. Ja tutaj przywiozłam kilkadziesiąt irysów niskich akurat od pani Kasi i faktycznie je tu sadzę. I dlatego też za chwileczkę opowiem, w jaki sposób można rozsadzać irysy. No bo lato to też jest świetna pora na to, co ja bardzo lubię, czyli na wymianę roślin między nami ogrodnikami. No bo każdy gdzieś tam jakiegoś rarytaska chwyci, a pamiętajmy o tym, że byliny trzeba dzielić. Można też je rozsiewać, także zbierać nasiona. sezona, no i po prostu dzielić się ze znajomymi i przekazywać
to
je
my
dalej.
Za chwilę, za moment, tak, skończymy sprawę ściółkowania, a potem przejdziemy do irysów.
Przejdziemy do irysów,
wśród których być może, jeżeli tak się zaprzyjaźniłaś z Kasią, no to być może
mamy
już
niedługo, zaproszenie.
Proszę Państwa, niedługo będzie można kupić nową odmianę irysa, Agnieszkę Huben-Żukowską.
Ja muszę się pochwalić, że ponieważ staram się w ciekawe odwiedziny jeździć z moimi dziećmi, także tym razem moja młodsza córka pojechała ze mną do pani Kasi i muszę powiedzieć, że właśnie wspólnie zapyliły jednego irysa. Aha. Dominika wybrała te rośliny, które chce skrzyżować, no i faktycznie dokonały tego krzyżowania. Także no, ponownie tutaj takie powiedzenie, że podróże uczą, no to moja Dominika nauczyła się krzyżować. Tak, krzyżować irysy. I faktycznie
mam swoją odmianę kwiatów.
Jest na etykiecie, bo to trzeba po krzyżowaniu oznaczyć ten kwiat. No i faktycznie moja Dominika jest matką chrzestną czegoś, co powstanie i co dopiero będziemy mogli odkryć za 2 lata.
Jedziemy za 2 tygodnie do pani Kasi, a ja będę się starał zasłużyć na irysa o nowej nazwie Włodzimierz.
Będziemy tak się starać. Drodzy Państwo, w tej chwili kończą kwitnienie irysy średnie. My pojedziemy z Włodkiem na irysy wysokie. Ja ich też nie widziałam jeszcze. Widziałam je w pąkach. Całe pole i każdy był inny. Także Włodziu zobaczymy.
Super. Już się cieszę na tą wycieczkę, a za moment, za chwilę z Agnieszką Huben-Żukowską przechodzimy do kolejnej części ogrodu i jeszcze porozmawiamy o ściółkowaniu. To jest ogrodowa strefa Radia Gdańsk. A to co?
Tak, ja jeszcze ci chciałam...
To co pokazujesz?
No właśnie, czy pamiętasz, w Łodzi byliśmy w jednym z ogrodów. W zeszłym roku na wizytacji kręciliśmy audycję i dostałam orlika tam, pamiętasz? Tak. No i właśnie to jest ten orlik, słuchaj. I zobacz, tych
ale jak ty pamiętasz?
No oczywiście, słuchajcie.
Wśród tylu kwiatów na takiej powierzchni jednego orlika?
To jest trochę tak, jak podróżujecie Państwo gdzieś za granicę i przywozicie ze sobą jakieś takie wspomnienie w postaci na przykład magnesu na lodówkę, tak? No to ja właśnie tak też tutaj przywożę rośliny i zawsze z każdą mam jakieś związane wspomnienia. Także tu mam iryska od pani Kasi, tutaj mam orliki też i zobacz, ten orlik już nie jest jeden, bo już ich jest więcej.
Proszę
bo mi się
Agnieszka Huben-Żukowska, Włodzimierz Raszkiewicz, zapraszamy za 10 minut. Z Agnieszką Huben-Żukowską teraz stoimy przy taczce. W tej taczce całe mnóstwo przywiezionych od pani Kasi irysów.
Tak, no i teraz właśnie chciałam powiedzieć, bo faktycznie można je podzielić, możemy się podzielić ze znajomymi, zwłaszcza, że te kępy od czasu do czasu trzeba dzielić na mniejsze kawałki, żeby one były zdrowe, bo one po prostu na środku zaczynają wymierać.
Taczką je wiozłaś z daleka?
Nie, samochodem je wiozłam, teraz już są na tarce. Teraz są na tarce, bo ja bezpośrednio je sadzę do gruntu. Zobacz, mają bardzo fajny system korzeniowy, takie grube, białe
jak
korzenie, długie, taka właśnie taka broda jest. No i mamy tą całą tutaj te kłącze irysowe, z którego wychodzą jakby takie odnogi, tak? No i z tego wychodzą...
Takie małe bulwy.
Takie bulwy, tak? Wychodzą z tego pędy kwiatostanowe, no i takie kawałki tutaj z samymi liśćmi. No i teraz jak takiego irysa podzielić? Najlepiej to zrobić ręką, właśnie wyszukać takiego miejsca, w którym taki irys chce po prostu się rozłamać. To troszeczkę siły czasami potrzeba. Tak ten akurat jest...
Ale generalnie rozrywa w najdogodniejszym, najsłabszym dla irysa miejscu.
Tak, patrzymy, gdzie on po prostu pęknie. I teraz tak, ze względu na to, że no to jest sezon, one tutaj zakończyły kwitnienie, ale mimo wszystko mnóstwo energii włożyły w to, żeby te kwiaty wydać, no to teraz co ja robię? Mając taką już mniejszą kępę, tak? Mam kępę, gdzie jest kawałek kłącza, są korzenie i jest górna część irysa, czyli tutaj jest i kwiatostan, i liście. I co ja robię?
Ciachasz mniej więcej zostawiając 1/3 zielonego.
1/3 mniej więcej zielonego zostawiam, tak?
Reszta liści poszła w won.
Reszta poszła razem z kwiatami, nawet jeżeli jeszcze jakieś kwitną.
Ktoś powie barbarzyństwo nawet, tak?
No tak, tylko chodzi o to tak, że wykopując...
I będzie miał niepewność, czy to urośnie, czy nie urośnie, no bo ciachnęłaś te
urośnie.
Liście.
Ale ciachnęłam tak, żeby zielone liście tu jeszcze zostało. Teraz tak, ja wyłamię te wszystkie kawałki, zobacz, tu są widać, aha, że były pędy z kwiatami. To ja ich nie potrzebuję. Ja sobie je włamię.
A jeszcze przerzedzasz.
Tak. One mi nie są potrzebne. Ok, no i została teraz kłącze, korzeń i zostały kawałki iryska z samymi liśćmi. Ja jeszcze tutaj usunę te takie liście niezdrowe, tak? Nie podobają mi się, jakieś tam plamy na nich są. Nie wiem, może jakaś choroba grzybowa albo coś, to mi nie jest potrzebne. No i okej, no i teraz tak całkiem ładnie wygląda to. Teraz co ja zrobię?
Tą brodę jeszcze obcięłaś,
tą brodę korzeniową jeszcze skróciłam, tak?
No o i połowę teraz, mniej więcej?
O połowę mniej więcej. Czyli mamy teraz elegancką sadzonkę.
Ładna jest.
Zdrowa, ładna, nic tutaj nieładnego nie ma. I teraz tak, nawet nie czekam w łodziu, bo jest gorąco. I je trzeba po prostu posadzić. Niebieskie mamy, niebieskie, Matko Boska. Gdzie my posadzimy niebieskie?
Dawaj. Jesteśmy przy twoim białym ogrodzie, to przejdziemy do czerwonego może przejdziemy.
Dobra,
jakieś inne miejsce koło domu.
Niebieskie,
takie
to możemy posadzić.
Agnieszka prowadzi. I ciach.
Dobra, no i teraz zobacz, jesteśmy w takim kawałku, gdzie ściółka tutaj jest. Ja mam glinę. Teraz jak odsuwam tutaj i teraz zobacz. To się wszystko skleiło. Widzisz, że to się wszystko skleiło tak naprawdę. Nie widać, gdzie jest ta warstwa ściółki, a gdzie ziemia. Bo tak jak zobaczysz, ja tutaj troszeczkę wkopię w tą moją glinę, to zobaczmy, jaką mamy glebę.
Ta glina zmieszała się.
Ta glina się zmieszała.
Ściółkowym czarnoziemem.
Tak. No i teraz zobacz, jaka jest różnica. To jest ta sama gleba tam, gdzie przed chwilą, dopiero co zaczęliśmy pierwsze ściółkowanie. A tutaj, bo co jest ważne, takie ściółkowanie, tą ściółkę trzeba dodawać co roku, tak? Czyli jeżeli widzimy, że ona z wierzchu zaczyna znikać nam, no bo ona się po prostu rozkłada, no to trzeba dosypać nową warstwę. I tutaj jest takie miejsce, gdzie już ja to tutaj 2 lata robiłam. No i ta ziemia, proszę Państwa.
Jest, rozumiem, coraz lepsza,
Jest całkiem fajna, tak? No i my tutaj tego iryska sobie posadzimy. Teraz tak, pilnujemy, żeby wszystkie korzonki znalazły się pod ziemią. I teraz to jest ważne. Irys nie lubi mieć zakopanego kłącza. Czyli tak usadzamy tego irysa w tym dołku w ten sposób, żeby wszystkie korzenie były na dole, a te kłącze musi być na poziomie ziemi. I teraz glebą zasypujemy, ubijamy te korzonki pod spodem, tak? A ta wierzchnia część, te kłącze zostało właściwie nad ziemią. Ja to troszeczkę...
Bardzo ładny, wdzięczny opis, ale tak naprawdę to, żeby to do końca tak zrozumieć, poczuć, to potrzebne byłyby warsztaty, wiesz?
No, myślimy o tych warsztatach, tylko ja już nie wiem kiedy. Tak pomiędzy 5 a 6 rano. Okej, mamy posadzone i teraz co jest bardzo, bardzo, ale to bardzo ważne, żeby natychmiast podlać. I my to zaraz zrobimy. Już tutaj nie będziemy Państwu może czasu zajmować
to
podlewaniem.
O ściółkowaniu, tak?
Ale to
jest ważne. Wiadomości, gruba warstwa, ta kora powinna być cokolwiek przerobiona już, tak? Przekompostowana. Co tam jeszcze
nie
było?
Nie powinno w niej być fragmentów drewna. No i pamiętamy, żeby tą ściółkę uzupełniać. Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli mamy tą ściółkę wysypaną w nowym ogrodzie, to też warto, żeby od czasu do czasu tą ściółkę wzruszyć. No i nie traktujmy tej ściółki na kwietniku jako ścieżka. Jeżeli tam będziemy przechodzić cały czas w tą i z powrotem, no to po prostu nam się wszystko tam pod spodem poubija. No to jeżeli jest taka sytuacja, że musimy, tak, bo gdzieś tam coś dosadzamy, tak, no to pamiętajmy o tym, żeby potem tą ściółkę troszeczkę wzruszyć, żeby tego tlenu, tego powietrza troszeczkę mogło dojść tam więcej w głąb, żeby ten nasz proces rozkładu, proces tworzenia próchnicy zachodził szybciutko i żeby nie była popierana, nie
no
był popierany tlen
ważna,
z gleby
ważna
z wewnątrz.
Sprawa, ściółkujemy na mokrą glebę.
Tak, bardzo ważne, na mokrą glebę. Najpierw podlewamy, potem ściółkujemy. I przede wszystkim też odchwaszczamy, tak?
A jeszcze jest pytanie, jak nie kora, o którą chyba najłatwiej, tak? I ona jest najpopularniejsza, to co?
No może być kompost, tak? Bo wszystko zależy od tego, jakie mamy rośliny, jaką mamy glebę i jaki chcemy osiągnąć efekt. Moim założeniem jest to, żeby nie dawać za dużo składników pokarmowych moim roślinom. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli rośliny muszą o swoje powalczyć, to one są mocniejsze i bardziej odporne potem na przesuszenie, na niskie temperatury, po prostu są mniej wychuchane. Więc ja staram się za dużo nie nawozić w ogrodzie, tak? Jeżeli nawożę, zwierzę, to tylko te rośliny, które potrzebują.
Bo wszyscy inni, albo duża część ogrodników, takich amatorów, to chce jak najlepiej.
No tak, tylko że nam się wydaje, że jeżeli my damy więcej nawozu, no to wszystko jest większe,
bujniejsze,
wyższe.
Ładniejsze.
No, no tak, ale byliny...
I na pewno się uda, nie tak, zaniedbaliśmy.
Ale byliny zaczynają nam się przewracać, zaczynają być za wysokie. One w naturze nie mają takich rozmiarów, tak? W naturze nikt nie przechodzi i nie nawozi, no ewentualnie jakiś ptaszek gdzieś tam skapnie, tak? Jakiś lisek
Rozumiem.
Coś tam narobi i tak dalej. No i wychodząc z tego założenia, no staramy się gdzieś tam ewentualnie jakiegoś obornika granulowanego dodać. Ja mam pieski, więc moje odpowiednio też nawożą. Mnie to tutaj zupełnie nie przeszkadza. Natomiast taki ogród mniej wychuchany naprawdę lepiej znosi zimę, lepiej znosi suszę. Ja jak widzisz tutaj nie mam systemu nawadniania. Faktycznie jeżeli jest bardzo, bardzo sucho, tak jak to było 2 lata temu czy rok temu, no to faktycznie po kilku tygodniach musiałam tutaj troszeczkę podlewać.
Ale
natomiast
to mówimy
nie podlewam.
O 2 tygodniach na przykład.
Tak, jeżeli mamy, naprawdę nie pada, no w zeszłym roku to nie padało prawda? No więc było troszeczkę trzeba wspomóc. Natomiast normalnie, jeżeli mam zaściółkowane, zobaczcie też Państwo, to jest prosty eksperyment. Wystarczy część kwietnika nie zaściółkować, a drugą część zaściółkować. I oczywiście najpierw podlać. I zobaczyć, jak szybko ta woda wyparowuje z tej niezaściółkowanej
Tylko
części.
Tylko mówisz, że można też ściółkować kompostem, ale kompost właściwie to wygląda jak ziemia ogrodnicza.
Tak, możemy też kompost.
Zawsze się mylę, gdy moja żona mówi, przynieś mi kompost i tam stoją worki, czy w wiadrach jest po prostu ziemia ogrodnicza i kompost obok, to ja nie wiem, chuj z chu.
No kompost oczywiście dużo szybciej tą materię organiczną wprowadza na kwietniki. Dużo więcej składników pokarmowych w nich jest. No i te rośliny rosną szybciej, tak? No i to też jest bardzo, bardzo dobra materia, zwłaszcza w ogrodach angielskich.
Kompostowanie, czy dodawanie kompostu nie kojarzy mi się wcale ze ściółkowaniem. Z dodawaniem ziemi na trawnik.
No bo my często dodajemy też właśnie sam kompost po to, żeby wzbogacić tą glebę, aha, tak? Żeby, to oczywiście też jest szybszy proces wtedy. No, ja tutaj też mam taki ogród, w którym staram się za bardzo nie kopać, tak? No po prostu tutaj wszystko sobie samorośnie. Jedyne moje kopanie w takim kwietniku to polega na tym, że dosadzam cebulę na jesień. Natomiast później ja właściwie nic w nim nie robię. Teraz na wiosnę troszeczkę tutaj mam pielenia i to głównie można się pośmiać.
No,
ale
wiesz, ty masz kawał ogrodu, pracujesz w nim sama. No gdybyś miała
dokładnie
tak bardzo mocno pracować nad każdą rabatą, chuchać i dmuchać,
no to nie miałabym w ogóle czasu, tak? No i tak nie mam czasu, bardzo go mało, aha, dlatego ja mam gęste nasadzenia, takie troszeczkę podejrzane, zbliżone do nasadzeń z natury, tak? Bo czy na łące, czy w lesie, jak Państwo zwrócicie uwagę, no to tam po prostu jedna roślina wychodzi z drugiej, tak? Tam są piętra, jedne kwitną wcześniej, drugie później, są niższe, wyższe i to wszystko jedno w drugie wchodzi i one świetnie się czują. Nawet tutaj kucamy sobie, niby sadząc tego irysa, natomiast tutaj kilka różnych bylin wychodzi jednych z drugich, tak? Bo tutaj mam jakieś tam siewki kłosownicy leśnej, ta trawa i to, co ja będę pielić, bo niektóre rośliny po prostu się sieją po ogrodzie, to jest ta trawa tutaj, siewki. O, ja będę musiała to powyrywać sobie troszeczkę i to jest właściwie moja praca wiosenna. Ale tutaj też obiedka sobie rośnie, tutaj w geranium wychodzi jedno z drugiego, tak? Tu nie ma takich oddzielnych stref, że nie wiem, tu mam 3 obiedki.
Niski, bylinowy, ale burz.
Tak, jest burz, tak? I ten burz, zobacz, ma się świetnie. Tutaj ani te geranium nie wygląda źle, ani ta obiedka nie krzyczy o jedzenie. To jest naprawdę, proszę Państwa, wszystko fajnie się razem trzyma. Dlatego też, że jeżeli mamy taką różnorodność roślin, to mamy też różnorodność owadów. Jak mamy różnorodność owadów, to zawsze znajdzie się taki owad, który zje owada, który chciałby zjeść naszego liścia. I to jest właśnie bioróżnorodność. To jest bioróżnorodność, że mamy takie miejsca, gdzie możemy wykarmić różne owady i gdzie różne zwierzęta mogą się schować.
A w monokulturze łatwo chorobę.
A w monokulturze niestety właśnie choroba, notoryczne nawożenie, jak choroba to i oprysk, a jak oprysk to zabijamy różne owady, no i takie kółko się zamyka, gdzie nic tylko wyrywać włosy z głowy. A tutaj przy takiej bioróżnorodności, nawet jak się jeden chwast gdzieś wsieje, to naprawdę...
A to ściółkowanie jednocześnie jest zasilaniem tej rabaty,
dokładnie.
Tak?
Zasilamy, troszeczkę polepszamy strukturę gleby, ale zostawiamy te polepszenie struktury gleby tym owadom, które są w środku, bo one to robią, nie ja. To jest ich ciężka praca, tak? Więc moja ciężka praca polega na tym, żeby przywieźć trochę właśnie ściółki, rozsypać.
Dać owadom bakterium.
Tak, uzupełnić. I to jest tak, jak się śmieję, ale to właśnie chleb piekę i rozmawialiśmy z Włodkiem o chlebie, ale to jest właśnie...
Który nie wyszedł.
Na zakwasie. No ale to jest właśnie dokładnie to samo, że ja dodaję tylko do tego zakwasu. Zakwasu ogrodowego
i
dodaję tylko, a ten ogród już sam dalej sobie daje radę i robi z tym... co chce. I myślę, no to że to jest największa frajda.
Ostatnie pytanie jeszcze o ściółkowanie, tak? Bo mówiłaś o korze, która jest... No...
Tak, może być też kompost spod pieczarek na przykład. Mm-hmm. On ma taką strukturę bardzo delikatną, prawie jak struktura torfu i ma też odczyn zasadowy. Więc jeżeli faktycznie ktoś jest miłośnikiem roślin, które lubią w takie pH zasadowe, a ma kwaśną ziemię, to właśnie tego kompostu takiego pieczarkowego,
też
po uprawie pieczarek
można podrzucić. To też tak grubo, tak? Takie 7
cm? Tak, to też jest grubsza warstwa. Ja zresztą mam tam dalej, może się przejdziemy, zobaczymy.
Ty masz pryzmę.
Mam pryzmę.
Tego kompostu popieczarkowego.
Tak, Włodek też używał u siebie, nie? Natomiast ja powiem szczerze, że chyba jednak u mnie lepiej sprawdza się kora niż ten kompost pieczarkowy, bo w tym kompoście pieczarkowym to się elegancko chwasty rozsiewają.
A boczniaki w tym roku hodujesz, czy nie?
Nie mam czasu niestety na boczniaki w tym roku, także, ale sałatę będę rozsadzać wszędzie, już mam siewki popikowaną, w ogrodzie będzie rosł. Tu jesteśmy na rabacie, gdzie jest kompost pieczarkowy.
To znowu nie wygląda na kompost teraz.
Nie wygląda,
wygląda
ziemia.
Fajny,
jak się przekopiemy pod spód, to ziemia...
I też ona jest z wierzchu bardzo, bardzo delikatna.
Tak.
Cokolwiek teraz sypka, bo jest gorąco, ale wewnątrz jeszcze utrzymuje wilgotność.
Tak, pod spodem mamy wilgotność.
Takie
ale
4 centymetry tak, niżej to już jest
mokra, już jest ziemia tam.
Paluch jest brudny.
No ale niestety chwastów na tym, co nie miara.
Zdecydowanie tak. Na korze nie było.
Także...
Kora górą.
Kora jednak. No to mówię, ja na przykład w ogrodach angielskich w Anglii, kiedy pracowałam, bardzo dużo tej ściółki, tego kompostu pieczarkowego używaliśmy. Przy czym ten kompost był specjalnie przygotowywany, poddawany wysokiej temperaturze, mielony. No u nas nie ma jeszcze takich technik. I w ogóle no, kompost po pieczarkach rzadko się używa. Natomiast no... Chyba jednak kora, co?
No kora. Inaczej pozostaje kopanie, tak?
No powiem, że po prostu te chwasty bardzo ładnie, chyba szczęśliwie nawet się
jakoś
tutaj...
Jakoś bardzo dobrze widzę, ci to wychodzi wprawnie, to już nie będę przeszkadzał.
Właśnie, ale to chciałam powiedzieć. Jeszcze chwila.
Bo jeszcze będę
tak,
musiał ci pomóc.
Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że... jakakolwiek ściółka by to nie była, nawet jeżeli chwasty rosną, to zobacz, jak one łatwo...
To prawda.
Z tego wychodzą, tak? Więc nawet jeżeli wyrośnie nam ten chwast na takiej ściółce, czy to będzie właśnie kompost zwykły, czy kompost pieczarkowy, czy jakikolwiek kompost, tak? Czy liściówka, zastosowana jako...
Z wierzchu ta struktura ziemi jest taka bardzo sypka.
Tak, bo to jest właśnie to jest też ta struktura tego kompostu pieczarkowego. Ale chodzi o to, że cokolwiek by to nie było zaściółkowane, to i tak mamy plus w postaci tego, że nawet jeżeli się chwasty wysieją, to te chwasty dużo łatwiej jest wyrywać.
Agnieszka Chobyny-Żukowska. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Włodzimierz Raszkiewicz. Do miłego za 2 tygodnie.